Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Z lewej!
Z prawej!
Z centrum!
Taktyka polityki.
W Radio Wnet. Tydzień temu złapał mnie urlop, ale dzisiaj nadrabiamy święto pracy, 1 maja. Nie będziemy go święcić, albo inaczej, będziemy być może święcić tym, że po tygodniowej przerwie wracamy z taktyką polityki w studio Piotr Marczuk. Były doradcy i analityk, były marketingowiec polityczny, a teraz analityk polityki w Republice. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Telewizja Republika. No dobrze, to zapytajmy najpierw o Prawo i Sprawiedliwość. Tak się patrzy na te kolejne informacje, które spływają. Dwóch posłów mniej. Przed anteną powiedziałeś, mamy robić poważny program polityczny, to mnie o Mejzę będziesz pytał. No dobrze, zapytam o tego Mejzę, co mi szkodzi. Ale Janusz Kowalski chyba poważniejszy zawodnik. Dwóch zawodników traci PiS. Baba z wozu koniom lżej, czy jednak strata?
Znaczy, zacznijmy od tego, że to są dwa takie niezależne odejścia, tak?
Tak.
Więc, bo tak się mówi, dwóch posłów
traci. Koincydencja jest tylko czasowa.
Czasowa. Więc... poseł Mejza. Ja uważam, że już Prawo i Sprawiedliwość skonsumowało negatywne skutki działalności posła Mejzy. I to odejście teraz jest mniej w tym kontekście partii istotne. Bo serial, kim jest poseł Mejza, co tam wyrabia na drodze, jakie rzeczy się dzieją, no to już zostało skonsumowane. Oczywiście, to jest też tak, że to nie jest człowiek powszechnie znany i pewnie jakbyśmy zapytali na ulicy, to większość by nie wiedziało, kim on jest, ale ci, którzy wiedzą, ci, którzy się interesują i ci, dla których tam pewne takie wartości Prawa i Sprawiedliwości zawsze podtrzymywane są istotne, no to na pewno zaburzało ich postrzeganie. No bo umówmy się, no to jest tak, że jak normalny człowiek usłyszy, że ktoś ma 168 punktów karnych i dalej jeździ samochodem, no to popuka się w głowę. Ten negatyw został skonsumowany, teraz to odejście moim zdaniem nie niweluje tego, tak? Co PiS miał zebrać za Mejzę, że tak powiem kolokwialnie, to zebrał. No i tyle, i się wydarzyło. No.
Wydarzyło się, czyli i co te stracili, i rubelka nie zarobili.
No to tak się mówi. Tak.
Jarosław Kaczyński lubi takie powiedzenie. No dobrze, to Mejza mam odhaczonego, możemy pójść dalej. Poważniejsze odejście, Janusz Kowalski. Osoba, która miała budować siłę Prawa i Sprawiedliwości, sam to przyznał w filmiku, 14 minut filmu nagranego, dostępnego w mediach społecznościowych, na właśnie Janusza Kowalskiego, i on to zdradził, że tak, miałem budować PiS w województwie lubelskim, w okręgu chełmskim. Niby bastion PiSu, ale jednak bastion, który kruszeje, tam podkopywany przez Konfederację, a w szczególności przez Brauna. No i on powiedział, nie mogę działać, bo tam są takie układy lokalne, że po prostu ten PiS jest tak tam zblatowany, że odchodzę z tej partii i już nie będę walczył dla PiSu o ścianę wschodnią. Strata poważna.
Nie wiem, to się okaże, bo to jeżeli mówimy o takim pośle, który tam dużo, dużo pracy wkłada w tą taką, no masło maślane trochę, ale dużo, dużo wysiłków wkłada w tą pracę tam na dole, w taką organiczną robotę codzienną, więc to, czy to jest strata, to zobaczymy po dniach, tygodniach, miesiącach, kiedy to się będzie odkładać. Ja w ogóle u polityków nie lubię takiego tam żalenia się, tak, że miało być jakoś, jest inaczej, dlatego ja jestem zawiedziony. No polityka to jest taka gra dla ludzi trochę z grubszą skórą i nawet jak oni są czymś zawiedzeni, odchodzą, rezygnują, wychodzą z czegoś, no to nie jestem zwolennikiem tego tam opowiadania, że o, bo źle, bo tutaj mi przeszkadzali, to jest takie...
Co, trochę się popłacał.
No jako wyborca też nawet nie oczekuję tego od polityka, no że co, to nie szło ci, nie przebiłeś się gdzieś, nie, ktoś cię pokonał, no ja...
To się
my od polityków powinniśmy wymagać też trochę tego, tej takiej zadaniowości, tak? No, bo w sumie do tego się sprowadza demokracja. No, wynajmujemy gościa, żeby coś zrobił, więc...
Janusz Cieszyński miał taki bon mot po jakiejś jakiś czas temu, czyli osoba bardzo bliska Mateusza Morawieckiego. Niech PiS będzie od Janusza do Janusza. Od Janusza Cieszyńskiego w centrum do Janusza Kowalskiego po prawej flance. Teraz Janusz Kowalski odchodzi.
No tak, ale na tej prawej flance to nie był sam Janusz Kowalski, tak samo jak po lewej nie jest sam pan Janusz Cieszyński. To jest jedno odejście. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układać. Tutaj, tak jak się porozmawia też z ludźmi w Prawie i Sprawiedliwości, to też nie wszyscy są pewni, jakie były powody tego odejścia realne. Zdania są podzielone i jest pewna taka kakofonia tych powodów, które się pojawiają w rozmowach. Ty też pewnie różne powody i różne domysły różnych osób słyszałeś, bo rzeczywiście widać.
Zonda, krypto i kryptowaluty, to zdradzę państwu, bo jest kadr tylko na ciebie, poprawię kadr dla naszych widzów na YouTubie, a właśnie to jest audycja dwóch kanałów na YouTubie, Radia Wnet i Taktyki Polityki, żeby jeszcze dopełnić. Ja słyszałem od ponad miesiąca, może i ponad dwóch miesięcy, i to od polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, ale tej wiedzy nie byłem w stanie zweryfikować, że afera kryptowalut dosięgnie także Janusza Kowalskiego.
No tak, bo
i on tak się jak, zakres tłumaczy dzisiaj.
I tak jak powiedziałeś, po pierwsze, nie słyszałem, żeby ktoś to zweryfikował, a po drugie, duża grupa też innych polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to nieprawda i że to jest taki spin puszczany, więc ja bym się nie przywiązywał do tego, niezależnie od tego, jakie są te powody i jakie będą skutki, o co pytałeś, no to rzeczywiście zbiegło się tak w czasie i w ten końcówkę dość gorącego tygodnia newsy, zwłaszcza te głównego nurtu, mogły napisać: PiS straci dwóch posłów. Co się zbiegło z całą sytuacją polityczną niekorzystnie, bo to tak, Donald Tusk miał stracić większość, a skończyło się tak, że PiS stracił dwóch posłów. No rzeczywiście tam mogą media głównego nurtu sobie z tego dworować, ale też no, to nie są tak znaczące wydarzenia, które moim zdaniem miałyby jakoś strasznie wstrząsać prawą stroną.
No dobrze, to przejdźmy teraz. A nie, skoro jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Stowarzyszenie budowane dookoła Przemysława Czarnka, ale Przemysław Czarnek, z tego co ja wiem, szefem nie będzie. Być może szefem będzie Tobiasz Bocheński albo Jacek Sasin.
No taka trochę spodziewana konsekwencja tego, co mieliśmy parę tygodni temu.
Jedno stowarzyszenie, drugie stowarzyszenie,
no,
dwa
stowarzyszenie, powstaje drugie stowarzyszenie.
I tak będą się bujać tą łódką PiSu.
Ten spór frakcji, mówiliśmy zresztą o tym przy ostatnim naszym spotkaniu, że ten spór frakcji, który w pewnym momencie zamienił się w niebezpieczną wojnę taką, tak? I dlatego to szkodziło Prawu i Sprawiedliwości, utrudniało mu działania, no bo to już nie był zwykły spór, a taka polityczna nawalanka. No on teraz ucichł, ale dalej sporem jest, więc no to jest jeden z takich elementów. No i Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, Stowarzyszenie Przeciwników Mateusza Morawieckiego i może innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Trochę to się chwieje, ale przyznasz, że w ostatnich dniach, tygodniach się uspokoiło w tym sensie, że...
Trochę się uspokoiło.
Że, no uspokoił to Jarosław Kaczyński, no uciął pewne rzeczy, ale nie uciął samego sporu.
Przedstawiłem cię jako komentatora i analityka polityki w Telewizji Republika, ale także byłego marketingowca politycznego. Da się tworzyć skuteczny marketing polityczny, kiedy ma się dwie frakcje wewnątrz jednej partii?
No, da się, bo ja cię jestem w stanie zapewnić, że każda partia ma przynajmniej dwie frakcje, a czasami nawet i więcej. I te partie przez historię naszych dziejów, tych ostatnich, choćby pod rządami tej konstytucji, tego systemu parlamentarnego, nie jedna z nich robiła skuteczny marketing. To nie jest tak. To jest pewien naturalny proces. To polityka jest... polityka w polityce jest normalna. Że polityka jest walką również wewnątrz środowiska. I to słynne takie powiedzenie, że największym wrogiem polityka jest jego kolega z okręgu. No tak to jest. Ten spór, ta walka o wpływy jest w polityce naturalna. I z drugiej strony my jako wyborcy powinniśmy nawet trochę jej oczekiwać, bo ona wykuwa tą skuteczność, którą my chcemy. No jeżeli my głosujemy na partię X, to powinniśmy chcieć, żeby w tej partii X ludzie ze sobą walczyli, no bo wygrywa ten najskuteczniejszy, który może realizować interesy partii X, więc również nasze. Czy marketing da się robić? Da się robić i wielokrotnie również PiS przez długie lata robił marketing skuteczny, bo to było atutem tej partii. PiS zawsze nadganiał kampaniami właśnie skutecznymi działaniami, ale i miał również różne frakcje w sobie. To się zupełnie wyklucza. Gorzej, jak to się wylewa już zupełnie i dominuje cały przekaz. A z tym mieliśmy do czynienia te 2 czy 3 tygodnie temu. To nie było innej.
Ale jednak wydaje mi się, że sytuacja Jarosława Kaczyńskiego jest zupełnie inna niż sytuacja Donalda Tuska. Czy Donald Tusk dzieli i rządzi we własnej partii i jak się okazało w czwartek, wczoraj, także w koalicji rządzącej. Niepodzielnie. A Jarosław Kaczyński staje się zakładnikiem jakiejś frakcji. Tu mu jedno stowarzyszenie zakładają, to przychodzą drudzy. My też z tym stowarzyszeniem mówi, dobrze, też róbcie. I staje się trochę taką osobą, która nie rozgrywa własnej partii, tylko jest rozgrywana wewnątrz własnej partii.
Ja się nie zgodzę. Uważam, że tak nie wygląda. U Donalda Tuska po prostu wielu rzeczy nie widzimy, bo jest partią, bo reprezentuje partię władzy. I tam trochę inaczej się odbywa ten cały przepływ polityczny i te przepływy strategiczne wewnątrz jego formacji, bo jest wiele elementów takich, z których korzystają ci ludzie partii, korzystają z pewnych benefitów zarządzania państwem. Pamiętajmy, to są spółki Skarbu Państwa, to są agencje, to jest cały aparat, który karmi tą formację. A dwa, Donald Tusk zawsze miał inne podejście do swojej formacji niż Jarosław Kaczyński.
To znaczy jakie?
On nie interesował go w pewnych momentach los jego środowiska politycznego. On był w stanie, pamiętajmy, że kiedy wyjeżdżał do Brukseli, no to wrzucił swoją partię pod pociąg, po prostu, jak to się mówi. On było przed wyborami i zostawił ją jakby samą, i to jeszcze z najgorszym kierownictwem, jakie sobie można wyobrazić, i wyjechał i w ogóle tak jakby zostawił to za sobą. Zresztą na taśmach ujawnionych tak lekceważąco o tej polskiej polityce mówił, i również o swojej formacji. Więc myślę, że tutaj jest i podejście inne, i przez to inaczej to widzimy trochę, ale to nie znaczy, że tam wewnątrz w Platformie się nie kotłuje. Po prostu mniej to widać i inaczej to odczytujemy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią opozycyjną po dość takim, można powiedzieć, zaskakującej przegranej, w tym sensie, że wygrywa wybory, traci władzę, musi się szybko pozbierać, raczej utrzymuje spoistość, tak, po przegranych wyborach, więc nie poszła ta porażka im źle, w tym sensie, że po przegranej nic się dużego nie wydarzyło, no nie tak, rozpadła się, nie wywróciła się.
No słyszałem takie głosy od polityków PiSu, że to jest właśnie teraz konsekwencja tego, że wtedy nie było rozliczeń. Czyli gdyby tuż po wyborach Jarosław Kaczyński dokonał pewnych ruchów, to by może zostało przecięte, a tak to nabrzmiewało i teraz na 18 miesięcy, na półtora roku przed wyborami PiS jest w stanie no właśnie permanentnego konfliktu, który albo się wylewa, jak 2 tygodnie temu się wylewał, albo się nie wylewa, ale cały czas jest tak, jak jest to obecnie.
Ja tutaj się nie zgodzę, bo uważam, że w tamtym momencie z punktu widzenia takiego spoistości środowiska politycznego i w ogóle atmosfery w tym środowisku, to jest trochę jak po meczu. No, jak jest przegrany mecz piłkarski, to trener nie rozlicza tego wszystkiego od razu po meczu w szatni. Nie robi tego na tych emocjach, w tym jeszcze tam trybuny nie ostygły, a już jest łajanie, rozliczanie. Tak się tego nie robi, bo to jest wtedy niebezpieczne. Wtedy te emocje rosną jeszcze bardziej i to zagrożenie dla całej formacji, dla całego ruchu politycznego. Myślę, że wyborcy nawet tego nie oczekują, no bo wyborcy przegrali, są trochę tacy trafieni, nie wygrała ich formacja, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten spór jest taki mocno ideologiczny, tak? Nie, dla wyborcy PiSu, jeżeli PiS przegrał, no to wygrał Tusk. No, czyli ten główny przeciwnik. Nie byłoby to dobre i tutaj myślę, że to było z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego strategicznie dobre zagranie, żeby emocje wygasić, żeby partia weszła w ten opozycyjny tryb na spokojnie. Oczywiście spory nie wygasły, no i teraz jest próba ich wygaszania. Pewnie ona się koniec końców nie będzie tak udawała, no bo widzimy, że do jakiegoś rozstrzygnięcia w tym środowisku całym Prawa i Sprawiedliwości idzie. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy twierdzą, że to jest pewne, że grupa Mateusza Morawieckiego wyjdzie z PiSu.
Znaczy, nie wiem, czy jest pewne, ale
oni tak mówią.
Dla mnie to jest, wielu jest scenariusz bazowy.
Tak.
Ja najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest taki, że Mateusz Morawiecki najdalej do jesieni tego roku będzie deklarował założenie własnej formacji. A twoje?
W ogóle, bo jesień tego roku jest...
Ostatnim momentem.
Nie, jest pewnym takim zwrotnym punktem. Wakacje te zresetują nam w pewnym sensie politykę. To zawsze tak działa, a zwłaszcza w tym roku przedwyborczym. Kampania wyborcza zacznie zacznie się we wrześniu. Zacznie się po wakacjach. To jest nowy sezon. Zawsze wakacje trochę resetują politykę. A poza tym, teraz tym bardziej jeszcze, bo i Donald Tusk ruszy z innym impetem, bo będzie widział, że jest rok do tych wyborów i trzeba robić szybsze ruchy. I Prawo i Sprawiedliwość będzie winnej...
To dobrze, bo poruszyłeś dwa bardzo ważne wątki. Będzie w innej sytuacji. Po pierwsze mamy, jak powiedziałem, 1 maja. Początek długiego weekendu. Zaraz okres komunijny. Ja na przykład mam komunię mojej bratanicy, więc już wiem, że jeden weekend mam wyjęty. Jakieś majówki, wyjazdy. Skończyło się pierwsze okienko, pierwszy etap projektu Czarnek? Czy jeszcze ma pan profesor, poseł, prawie premier, jeszcze trochę czasu, wiceprezes, żeby się jakoś rozpędzić mocniej przed wakacjami?
Znaczy w ogóle te okienka to trochę zostały tam widać inaczej rozegrane niż rozmawialiśmy, bo mówiliśmy o tym, że to są te okna takie czasowe, zwłaszcza do wakacji, gdzie można zrobić. No inaczej to sztab rozegrał. Parę błędów tam jest popełnianych. No,
to w maju się jeszcze robi politykę, czy to już powoli
oczywiście,
się
wydarzy? Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Robi się politykę w sumie cały czas, no tylko są inne jej temperatury, jasne, inne jej nasycenia. Na przykład takim punktem, gdzie wszystko troszkę przygasa, jest koniec czerwca, no kończy się rok szkolny, więc też duża część wyborców zaczyna wakacje. Tych dorosłych również wyborców. No bo często jest tak, że bardzo dużo ludzi tak się decyduje na wakacje. Dzieciak kończy szkołę, wyjeżdżamy. Więc to jest taki punkt. Majówka, maj jest trudniejszy, bo jest majówka, potem jest ta obrzydliwie dzisiaj nazywana czerwcówka, czyli też ten taki...
Boże ciało.
Tak. I parę dni wolnych, więc ona ma takie większe, puste elementy. Ale tak, oczywiście, że się robi politykę. No tylko trzeba ją robić mądrze, zwłaszcza jak są mniejsze okienka czasowe. Tutaj parę błędów jest popełnionych. Ta kampania trochę, mówię o kampanii Przemysła Czarnka, trochę tak przygasła, no jest tam trochę takiego chaosu, no nie tak jak to chyba sobie wyobrażaliśmy.
Jak to będzie wyglądało? Teraz jest powołany sztab, jest rzecznik, to jest trochę ratowanie tej kampanii, czy ratowanie. Widzi kierownictwo PiS-u, że to nie idzie tak optymalnie, jak powinno było iść ich zdaniem, więc stara się to jakoś naprawić w biegu, jakiś pit stop zrobić, tu dołożyć, tu rzecznika dać, tu sztab dać, żeby to ruszyło.
Oni mają pewne rzeczy zaplanowane, więc tutaj ratowanie to pewnie za duże słowo, ale tego impetu trzeba nadać więcej i na pewno jest takie rozumowanie. W taktyce teraz. No bo potrzeba tego, zwłaszcza, że ostatnie tygodnie, no tak obiektywnie dla Donalda Tuska były dobre. Trochę mu się przyfarciło, trochę, no to tak jest.
Tak jak poprzednie były złe, no bo była afera Kłodzka, która się przetoczyła jednak i pewnie coś z niej zostało mimo wszystko. Trochę tam w pamięci ludzkiej zostało. Był senator Lenz, on może mniej zagościł. To jest w ogóle ciekawe, że afera senatora Lenza, która jeszcze dekadę temu to byłaby dymisja posła i trafiłby do kanonu i za każdym razem jakby polityk Platformy mówił o nadużyciu władzy, to byłoby, a senator Lenz to co? A teraz przycichło, przeszło i afery de facto nie ma. Senator Lenz niczym nie zapłacił, chociaż przyjechał z synem do szpitala i potem w szpitalach prywatną klinikę, ściągając z dyżurów na OIOM-ie chociażby anestezjologa. I tyle. O czym to świadczy? To jest tak trochę na marginesie dygresyjnie. Trochę, powiedz mi, co
to... Trochę to świadczy o tej klątwie naszych czasów, czyli tej takiej przesyconej rzeczywistości informacjami.
Czy pozgadza się, że dekadę temu to byłoby po człowieku?
Tak. Znaczy byłaby afera na kilka tygodni i on by pewnie nawet już wcześniej ustąpił, odszedł i się w ogóle wszystko musiało być pozamiatane i byłyby duże straty wizerunkowe dla samej formacji.
A teraz?
Ale teraz mamy tyle tych newsów dziennie, tyle tych gigabajtów przyjmuje odbiorca dziennie, że żeby jakąś aferę, żeby jakąś rzecz wygrzać w mediach, żeby ją narzucić, no to środowisko, które chce to zrobić, musi o wiele większą pracę wykonać, bo to wszystko przechodzi. No, taki żart, że coś, co jest aferą rano o 17, już się o tym nie mówi. Trochę tak dzisiejszy świat wygląda i to jest obiektywna rzeczywistość. Przez smartfony, przez social media, przez to, że więcej tego wszystkiego widzimy. Paradoksalnie przez to, że więcej widzimy, to widzimy trochę mniej, bo mniej uważnie do wszystkiego podchodzimy. Taka klątwa tego naszego życia rolkowego. No, te aferki też tak przewijamy jak rolki w smartfonie. Dlatego trzeba, jeżeli jakieś środowisko, czy opozycja, czy inne partie chcą jakiś temat narzucić, chcą go podkreślić, no to trzeba więcej przy nim robić. Nie wystarczy tradycyjnie konferencja, oburzenie, tylko trzeba porobić działań naokoło tego. Widzieliśmy to nawet przy grubszych aferach, na przykład w zeszłym roku jachty z KPO. Jak te z KPO, które no, były większe, rozlały się bardziej, ale też bardzo szybko, relatywnie przygasły. No bo Prawo i Sprawiedliwość tego nie ciągnęło dalej. Nie narzucało non-stop tego tematu.
Znaczy, to ci teraz powinna być konferencja w Warszawie albo nawet regionalnie w Bydgoszczy, skąd pan Lenz pełni swój mandat senatorski, albo Zarysława Kujawskiego i powinna być przypominana.
To jest... Ale same konferencje nie wystarczą. Jest szereg innych działań. Są happeningi, są social media. Możemy... Dzisiaj naprawdę tych narzędzi marketingowych jest cała masa. Można tego robić dużo. I jeżeli się wytworzy przy tym taki szum, taki jak to się dzisiaj ładnie mówi, zasięg tego, tak? No to z siłą rzeczy to będzie żyło. Jeżeli się tego nie robi, to coś zdycha bardzo szybko.
A propos zdychania, i to może nie takiego bardzo szybko, ale jednak... Czasami, proszę Państwa, to wezmę teraz na siebie, czasami w naszej audycji masz rację. To się zdarza i muszę Państwu powiedzieć, że warto nas także pod tym względem słuchać, że jednak Piotr Marczuk co nieco o tej polityce wie, także z tego swojego poprzedniego życia zawodowego, jako czynny doradca polityczny. Mówiłeś wielokrotnie, że Konfederacja i Korona będą spadać, tego, że tego w sondażach nie widać, ale że one są bierne, że to się musi odbić. Patrzę na ostatnie sondaże. Wiem, jaki mamy stosunek, jaki ty masz do sondaży stosunek, ale...
No spokojnie, im bliżej wyborów, te sondaże będą musiały być trochę wiarygodne, jeżeli chcą zachować wiarygodność.
Ale i Konfa stoi, czasami się cofa, ale przede wszystkim Korona Grzegorza Brauna chyba we wszystkich sondażach spada i to tak wyraźnie. W jednym widziałem o 2,5 punkta procentowego, w jednym 1,5 punkta. Tak spod 10, około 10 spadła na 8,7, w jednym nawet miała 6,5. Ty o tym mówiłeś, że oni są bierni, że to się prędzej czy później pokaże w sondażach. Co się dzieje z tą twardszą prawicą, z Konfederacją i z Grzegorzem Braunem?
Ta bierność moim zdaniem to się w ogóle nasila. Jest coraz bardziej biernie. No, ostatnie, ja w ogóle dla mnie niezrozumiała sytuacja. Świetny pomysł Konfederacji z wnioskiem na nieufności wobec Henik-Kloski. Dobry, bo takie trafienie na miękkie. I merytorycznie, bo minister, który ma kłopoty, kontrowersje systemu kaucyjnego, w ogóle cała ta jego branża jest taka lewicowo-eko, więc fajnie dla prawej strony. Z drugiej strony politycznie świetnie, no bo jest spór, rozpad klubu 2050, jest Henik-Kloska, która ma spór z Pełczyńską-Nałęcz, więc dobry pomysł. Wbijmy ten klin, zobaczymy, Tusk będzie miał kłopot. No i potem nic przy tym nie robią. Najbardziej aktywne przy tym wniosku było Prawo i Sprawiedliwość. Gdybyśmy ludzi, którzy się trochę interesują polityką i wiedzieli, że taki wniosek jest, zapytali, to podejrzewam, że większość by powiedziała, że to jest wniosek PiS-u. Wystąpienie PiS-u przedstawiciela...
Wspomnianego już Janusza Kowalskiego.
Nie, ale była też chyba posłanka Golińska.
Ona uzasadniała w debacie
Ale to i tak było lepsze niż to, co Konfederacja proponowała. Potem jest głosowanie i ja tego do końca nie sprawdziłem.
Ale poseł Mulawa, dobrze pamiętam, występował i rzeczywiście dość blado występował na tej mównicy.
Przejął PiS tą sprawę, tak? Znaczy PiS przejął sprawę Henik-Kloski w tym sensie opozycji. I potem nie sprawdziłem tego. Gdzieś czytałem, że jest głosowanie i nie ma na nim Mencena? On się w ogóle nie pojawia? Przecież oczekiwaliśmy, że któryś z liderów Konfederacji, skoro to jest ich wniosek, będzie w ogóle twarzą tego, że on będzie tam potem w Sejmie łaził, robił, opowiadał. Tutaj tego nie ma wszystkiego.
Znaczy, on nagrywał, Solim Mencen nagrywał rolki, jak oddaje te butelki, robił taki happening internetowy, ale może lepszy zasięg byłby, gdyby pokazał te butelki z mównicy sejmowej.
No tak, ale jedno i drugie się robi. To nie można tak powiedzieć. Nie można w polityce dzisiaj powiedzieć tak, że ja robię tam internety, i już, tak?
I się w Sejmie nie pojawia.
I nie robię tych innych rzeczy, takich tych twardych politycznych.
Ale też ciekawe, to co uważasz, znowu dygresja, czy jest cały czas tak w polityce, że rolka nagrana przed sklepem mniej waży niż rolka nagrana z mównicy sejmowej? To jest tak, że jeszcze ludzie się patrzą, o, wyszedł na mównicę i pokazał te butelki tej Klosce prosto
to
w twarz?
To jest złe myślenie o tym marketingu. To tak jakbyśmy 20 lat temu, kiedy nie było rolek, zapytali, czy dla ciebie jako dla polityka ważniejsza jest depesza w papie o tym, co powiedziałeś? Czy to, że pójdziesz do telewizji? No, każdy, kto się zna tym, powiedziałby, jedno i drugie muszę zrobić. To rzeczy są takie, że nie możemy ich traktować. Dlatego Konfederacja popełnia trochę błąd z tym internetem. Świetnie Mencen sobie radzi w internecie. No, jego zasięgi na YouTubie są świetne, wszystko fajnie, ale nie można tylko tego jednego robić. To jest tak, czy pan się dobrze odżywia? Tak, jem dobre śniadania i potem nic nie jem. No to nie jest za dobrze. No, ten obiadek też trzeba zjeść. A zwłaszcza, kiedy narzędzi marketingowych robi się coraz więcej przez te czasy, jakie mamy. Że tego jest coraz więcej rzeczy trzeba robić. To tym bardziej trzeba je robić wszystkie naraz. I tutaj tego nie ma. I jest jeszcze druga rzecz, która moim zdaniem wpływa na tą bierność, i której nie widzimy, a którą jak popytamy, porozmawiamy z politykami, ja przynajmniej to słyszę, w Konfederacji kotłuje się strasznie. Tam te frakcje...
One chociaż tego, o tym mniej słyszymy, mniej mówimy.
Mniej, bo mniej tego widać na zewnątrz, ale ta walka tam i taki ten spór i też takie coś, że te obie frakcje coraz mniej widzą możliwość współpracy, no jest z tego, co słyszymy, narasta, tak? Czyli no, frakcje, czyli to, ci skupieni wokół Bosaka, narodowcy, jak się, tak?
Tak jest,
ruch narodowy. Mówi. No i Mencenowa część tej nowej nadziei. Czy jak tam, czy które tam imperium kontratakuje. I to też jest, myślę, jest powód. Tylko, że paraliżuje ich strasznie, no bo oddają takie rzeczy, no ta debata o ministrze klimatu była fatalna z ich strony. A jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, no to jest inna bajka, bo Grzegorz Braun w ogóle trochę inaczej konstruował zawsze kampanię, tak? On nie robi mainstreamowej kampanii, tak, on robi inne rzeczy, ale też...
przycisk, tak jakby mu się skończył słownik chwilowo, albo jakby się resetował celowo, jakby trochę się cofnął, żeby...
Ale działań też nie ma, no jeszcze tam parę miesięcy temu były działania, jakiś kongres ten Kings, tak? No, wielu się śmiało, że tam indywidua różne były ściągnięte, ale to mu dawało w tej jego grupie.
Mnożył, tak?
Tak, był, tak. Tam się działo.
Ale on może prowadzić tak nie tak specyficzną, tak niestandardową kampanię, że on może sobie pozwolić na coś, na co nie może sobie Konfederacja, czy PiS, czy Platforma pozwolić na pewien oddech? Na pewne 2 miesiące zapomnienia o sobie, a potem wrócić z impetem ludzkim?
Pewnie bardziej może sobie pozwolić na niekonwencjonalne działania. Pewnie jemu najbardziej będzie służyć sama kampania. Tak było w kampanii prezydenckiej. Bo przecież przed kampanią prezydencką to każdy powiedział, nie no, Braun tam zbierze jakiś odsetek mały, tak?
No tak jak kandydował w roku 15, miał ostatni wynik.
Tak, i się mówił, i wszyscy tak to będzie ostatni. Taki kandydat, jak ci tacy kandydaci, jak tam Senyszyn, Stanowski, który dla Beki kandyduje, no to jest tam jeszcze Braun. No okazało się, że kampania mu zrobiła robotę. Zdobył gruby wynik, jak na takiego kandydata outsidera, właśnie kampanią, debatami, takimi rzeczami. Więc pewnie też trochę na to liczą w koronie, tylko kampania parlamentarna jest inna.
Niż prezydencka.
Prezydencka to jest jeden Grzegorz Braun, naokoło którego się robi wydarzenia i tyle. A tutaj będą się liczyć jedynki, ich aktywność, debata, to nie będzie tylko debata Grzegorza Brauna, to będą poszczególne mikrodebaty, w sensie programy telewizyjne, gdzie będą ci kandydaci zapraszani, więc to jest grubsza historia. Do tego jest ten internet jeszcze, który zobaczymy, jak oni to rozegrają. Tutaj u nich jest to i mają trochę łatwiej, ale też z drugiej strony jest niebezpieczne dla nich, bo muszą odpowiednio akcenty położyć. Więc może jest tak, jak mówisz, że oni uznają, że pauzę mogą sobie, taką pauzę operacyjną sobie mogą... Taki domysł, tak?
To był domysł nasz, tak?
Ale to może być prawdziwy, że taką pauzę operacyjną robią, bo liczą, i tak potem wejdziemy do gry. Nie, jak się zacznie prawdziwa kampania, to i tak tam nadgonimy. Tak,
na tym poziomie 8, 7 czy nawet 6%, jeżeli to się tak zjedzie, to nie mogą sobie pozwolić na takie cofnięcie, żeby potem wyskoczyć na 10 czy kilkanaście.
Tak, tylko tam też są ryzyka. No bo
skoro... to nie może sobie pozwolić na przykład.
No ale te... Oczywiście, no to jest inny... I o inną stawkę się bije też, tak? Więc to też pamiętajmy o tym, że to nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy, bo walczy o te 30 tam plus, tak? I taki jest jego cel przecież zawsze. Tak jak Platformy Obywatelskiej. No, nie biją się o 12. Tylko, że dla Brauna jest to ryzykowne, bo mówiliśmy o tym, ten elektorat jest eklektyczny, taki bardzo zróżnicowany. No i tam jest tam duża ta część, albo duża, albo nieduża, ale jakaś na pewno, tych obrażonych pisowców, obrażonych wyborców PiSu.
I co, jeżeli Braun jest bierny, a mają Czarnka, to mogą zacząć wracać?
No jeżeli zaczną wracać, jeżeli
to PiS, się przywiążą z powrotem.
To już będzie kłopot, bo oni raczej już wtedy nie wrócą w kampanii. No, jeżeli to jest tak, że PiS ich odzyska, przywróci swoje zaufanie, tak? Przywróci taką rzecz, no to oni odejdą. Tak?
A przywraca teraz? Ocenimy jeszcze, zanim na ostatek do Donalda Tuska przejdziemy, bo tak skończymy sobie 13.08 dzisiaj. Zrobimy sobie taki bonusik, jeżeli możemy. To jeszcze na koniec, zanim Platforma, zanim Tusk, to jeszcze do PiSu efekt Czarnka jest. Zaryzykowałbyś twierdzenie, że PiS troszeczkę wyszedł do tych, którzy uciekli od PiSu, do Konfederacji i do Brauna, czy nie?
To ja podtrzymam to, co mówiłem ostatnio. Na pewno efekt Czarnka widać w partii na dole. W aktywności, w takim życiu działaczy, ale też wyborców angażujących się, spotkania. To na pewno widać i tutaj zadziałało. I takie odzyskanie energii na dole na ogół się w sondażach przekłada. Ludzie dostają życia, tych aktywności lokalnych jest więcej, więc i partia zaczyna przyciągać większą ilość wyborców, więc możliwe, że to też tak zadziała. Jeżeli chodzi o takie odzyskiwanie, bo ty pytasz o takie bardziej ideologiczne, tak, czyli odzyskiwanie utraconych wyborców, jakichś, którzy głosowali na nas kiedyś, ale się zawiedli, no to ja nie mam danych, to trzeba byłoby badania już jakościowe zobaczyć, czy przekazy, które generuje, a Przemysław Czarnek generuje takie przekazy.
Że partia ma takie badania?
No, myślę, że na pewno powinna. Pytanie jest też, w jakim cyklu to robi czasowym, tak? Bo no, czy przywiązuje do tego wagę, czy robi te badania w tak gęsto teraz, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski co do samych przekazów. Te przekazy Przemysław Czarnek generuje. On rzeczywiście wyszedł z tym takim, zmieniło się. No, PiS stał się na kontrze mocniejszej do Tuska, takiej celowanej. Przemysław Czarnek jest charyzmatycznym mówcą, więc tutaj wiele rzeczy można na plus liczyć i trzeba by to zobaczyć, czy to się będzie przekładać. No ale te sondaże, takie, które my widzimy, te ilościowe na co dzień, no dalej są takie, no nie wiemy. No nie wiemy, czy tam jest, czy to jest prawda, czy nie. No ostatnio się Lewica chwaliła w jakimś sondażu, miała tam prawie 10. No ja średnio w to wierzę, tak? Ta niby ostatnia przystawka, to niby tak, i Tusk rośnie, i Lewica rośnie, to skąd oni czerpią? Jednak pula jest sondażowo przynajmniej 100%, tak? No
więc, więcej nie można.
Więc tam nie ma jak przesunąć.
To już na koniec Donald Tusk się przesuwa. Może Donald Tusk jest skuteczny. Ludzie widzą, że on wykańcza ten PiS, kontroluje własną koalicję. Spacyfikował PSL, spacyfikował resztki Szymona Hołowni. Rzeczywiście ta kadencja zaczynał trochę jak primus inter pares, a im dalej w las, tym bardziej jest Cezarem po tamtej stronie.
I tak, politycznie na pewno. Politycznie na pewno. A to się też przekłada na jakieś głosy, tak, oczywiście, no bo politycznie zniszczył, można powiedzieć, te środowiska, no bo Szymona Hołownię zniszczył. I pewnie przejął bardzo dużą część tych elektoratów. Te dwie teraz pozostałości po trzeciej drodze, w sensie po środowisku Szymona Hołowni, czyli Klub Centrum i Klub 2050, no moim zdaniem będzie coraz gorzej z ich strony, bo to jest żenujące. To jest takie tam przepychanie się jakieś między tym, to naprawdę źle to wygląda, więc pewnie będzie wysysał dalej jako koalicja obywatelska. Zainwestował w Lewicę jako w niezależny byt, bo widać, że tutaj tak Czarzasty jest na pozycji i buduje też tą Lewicę taką, więc też może zyskiwać, bo dla wyborcy lewicowego może być ten Tusk, który on jednak nas tutaj jakoś tam przytula, więc na pewno politycznie jest tym hegemonem na lewicowo-liberalnej stronie i powiększa swoje wpływy. Czy to się zupełnie przełoży na wynik wyborczy, to nie wiadomo, bo mieliśmy wybory prezydenckie, no i tam Rafał Trzaskowski wydawał się kandydatem też idealnym dla lewicowo-liberalnej strony i przegrał. Tak? Więc to nie do końca tak jest. Czyli nie zmobilizował tylu, ile mógł zmobilizować. Tak? On dzisiaj mówi, bo mi się nie chciało, mogłem bardziej, ale prawda jest taka, że kampania była bardzo intensywna i widać, że sztabowi się chciało z ich strony to zrobić, a się nie udało, więc to nie jest takie do końca pewne. Prawa strona dalej ma potencjał ogromny, tylko no, musi się zacząć ta prawdziwa batalia i wtedy zobaczymy karty na stole. Też nie wiemy teraz, jak się odłoży w sondażach ta bierność Konfederacji czy Korony, o której mówiliśmy, bo może już Prawo i Sprawiedliwość odzyskało część tych głosów.
A może część z Konfederacji przejdzie gdzieś w kierunku rządu?
A może w ogóle będzie inaczej i Tusk od września zacznie tą swoją narrację, o której wielu mówi, czyli polexit, tu są ludzie od polexitu, ja jestem za tym, żeby zostać i w ogóle nam się przewartościuje to wszystko, tak? I od tego, jakie przekazy wtedy wygeneruje prawa strona, będzie wszystko zależeć, a to, o czym mówimy dzisiaj, będzie już nieistotne.
A jeszcze na koniec wiele osób mówi, że Donald Tusk może zrobić taki manewr, że oczywiście podzieli to Unia Europejska za albo przeciw, ale też powie, no ja jestem za Unią oczywiście, ale też jestem konserwatystą, że będzie starał się przesuwać Platformę ku centrum.
No może, a może już wtedy nastrój społeczny na tyle, bo widzimy to i rozmawialiśmy też o tym, że przeciwnicy Unii rosną cały czas w sondażach. Może wtedy będzie ta sytuacja, żeby prawa strona powiedziała cała, a my jesteśmy przeciw Unii i się polaryzujemy zupełnie z tobą i wtedy jego taktyka, trochę ten no tak, blef.
To musiałoby być nie 25 do 50, tylko 40 nie wie, 30 jest za, a 30 jest za wyjściem. To ale byłaby to, ale, tektoniczna zmiana, czy ona może tak szybko zajść.
Ale pamiętaj, czytaj te sondaże całe o Unii. Tam jest pytanie zawsze tak, 25 mówi, że chce, żeby Polska wyszła z Unii, ale już prawie 40% mówi, że jest niezadowolone z Unii. Więc ale ten drugi 20, wynik też czytali.
Jak się zapyta, czy wyjść na twardo, czy jakby się Unia zmieniła, to by zostać, to tylko część mówi wyjść na twardo, po no 60%, a reszta mówi, no jakby się Unia trochę zmienia, to warto byłoby zostać.
Oczywiście to też trzeba obserwować, poza tym ten przekaz trzeba jakoś tam dobrze zbudować. Ja podejrzewam, że Donald Tusk też przemyśli zbudowanie tego przekazu, bo powiedzenie tylko, tam są ci źli, co są przeciw Unii, takich, którzy są niezdecydowani, którzy tak nie czytają polityki, powiedzą, co ty człowieku gadasz, o czym ty mówisz, a skąd ty to wiesz, tak? Więc to, te przekazy się już konkretniej potem buduje, ale możliwe, że spolaryzuje nam się scena polityczna na jakimś temacie, tym albo jeszcze innym, którego dzisiaj nie czytamy, nie widzimy, tak, że to, co dzisiaj rozmawiamy o tym, czy tam Czarnek odzyskuje, czy Tusk traci, czy Henik Kloska jest istotna, czy nie, może to być wszystko już nieważne we wrześniu czy październiku, bo polaryzacja będzie na czymś innym. Potencjały obie strony mają spore i jeszcze nie ujawniły ich do końca.
No i to był dłuższy majówkowy program Taktyki Polityki. Na tym nieujawnionych potencjałach kończymy. Będziemy je co tydzień ujawniać, co piątek, godzina 12.30. Piotr Matczuk, dziękuję bardzo za
dziękuję.
Rozmowę Analityk Polityki, Telewizja Republika. A my się z Państwem żegnamy i życzymy Państwu miłego dnia i słuchaczom, ale też także tym, którzy nas po godzinie 15 na YouTube.
Zobaczenia.